List do Rzymian, jeden z najpełniejszych wykładów teologii apostoła Pawła, czyli tego, co on wierzył na temat Boga. Zobaczyliśmy już w pierwszych rozdziałach, że pojawiają się tu nowe myśli, tak szeroko, nieomawiane w innych miejscach Pisma Świętego. Mówiliśmy o tym, jak Bóg dał o sobie znać w stworzeniu. Że nikt nie może się wymówić, ale zaraz, ja nie słyszałem o Jezusie, zaraz nikt do mnie z Biblią nie przyszedł. Ale widzisz, że jest Stwórca. I jeśli nie zaczniesz Go szukać, to już jesteś winien. To ty odrzuciłeś to, co Bóg pokazał o sobie w swoim stworzeniu. Potem pokazał grzech centrali, czyli Rzymu. Co jest istotą grzechu Rzymu tamtych czasów, stolicy imperium? Zniewieścienie i homoseksualizm z powodu odrzucenia prawdziwego Boga, a wstawienie w to miejsce kultu człowieka czy innych stworzeń. Następnie widzieliśmy, oczywiście to pojawia się w innych miejscach, także Jezus o tym mówił, grzech Żydów, grzech religijnych Żydów. Z waszego powodu poganie bluźnią imieniu Bożemu. Obłuda jest jedną z najgorszych cech ludzi religijnych. To Jezus powiedział swoim apostołom. Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. To odrzuca ludzi od Boga. Jeśli my, głosząc Jezusa Chrystusa, jednocześnie nie jesteśmy Mu posłuszni, odpychamy, pomimo że słowem mówimy, odpychamy ludzi od Jezusa Chrystusa, bo to, że od siebie, to małe piwo. No i mieliśmy fragment o tym, co z tak zwanymi poganami, czyli ludźmi z innych narodów rozrzuconymi po całym świecie, do których nie dotarła Biblia, do których nie dotarli misjonarze. A we wtorek omawialiśmy z kolei trzy pomysły na, że tak powiem, polepszenie tego, co Bóg zrobił. Nie? Bo wiemy, że Chrystus umarł za nasze grzechy. No ale teraz część ludzi mówi, ale to nie wystarczy. Jedni mówią, o, dołóżmy dobre uczynki. Dołóżmy nasze wysiłki moralne. O, jak to dołożymy, teraz to dopiero będziemy zbawieni. Apostoł Paweł mówi nie. Inni mówią, no dobra, tam uczynki my, grzeszni, nie umiemy, ale jakby taki sakrament zrobić, jakby się tak oznaczyć jeszcze, że my tacy święci. Jakiś ryt, jakiś obrządek. Apostoł Paweł mówi, żaden ryt, żaden obrządek ci nie pomoże. No i na koniec mówi, ale my należymy do religii mojżeszowej. To czyż to nie predysponuje nas do zbawienia? Lepiej niż tych innych, co nie należą? Religia też nic nie pomoże ci w zbawieniu. Tylko żywy Bóg, Jezus Chrystus, do którego albo się zwrócisz, albo nie, i idziesz na potępienie. Dziś z kolei zobaczymy dalej kontynuację tej narracji z czwartego rozdziału od wersetu 16, gdzie oczywiście dalej będzie ten główny wątek, jak człowiek osiąga zbawienie, ale teraz punkt koncentracji z tych pomysłów ludzkich, czyli moralność, rytuały, religia. Apostoł Paweł skieruje nasz wzrok na temat, kto zbawia, jaki Bóg przychodzi do nas ze zbawieniem. Ale najpierw proszę o kilka waszych głosów.
Chronos, oglądam Idź pod prąd prawie od samego początku i widzę, jaką ewolucję przeszła ta telewizja. Największy skok do przodu widać było po zmianie studia. Tematyka programów bardzo interesująca i na czasie. Zmiana sposobu prowadzenia audycji, a także coraz bardziej widoczne doświadczenie dziennikarskie stawia Idź pod prąd wśród profesjonalnych stacji telewizyjnych. Myślę, że dzięki temu możemy w Idź pod prąd zobaczyć wywiady z ciekawymi ludźmi. W żadnej innej telewizji nie widziałem, aby ktokolwiek swoje wypowiedzi, poglądy, wiedzę i sytuację społeczno-polityczną opierał na Słowie Bożym. Oglądanie i słuchanie tej telewizji to uczta dla serca i umysłu. Prawda i Biblia to oręż tego studia, nie do pokonania przez wrogów. Tak, trzymajcie.
Bardzo dziękuję za tę długą laurkę. Dzięki za te słowa. No, chcę tylko dołożyć pewną prawdę, której być może zabrakło, znaczy ona jest, że to wszystko fajnie, ale to jest też wasz współudział. Bo to piękne studio, to, że mamy swój budynek, że możemy nadawać, no, mając wszystko do dyspozycji, nawet taki wiertalot, jak to się tam nazywa, kran, czyli inaczej żuraw, nie? Co se tutaj może nad moją głową z jednej strony w drugą i możemy różne. Tu się podświetla, tu gasi, tu buczy, gra. Nawet możemy jakieś dymy tu wam zrobić. Nie, no wszystko, co w profesjonalnej telewizji jest potrzebne dzięki hojności naszych widzów. Mamy. Ta telewizja nie powstała z decyzji Komitetu Centralnego Polskiej i Służbowej Partii Zjednoczonej, nie? PiS i tak dalej, czy jakiejkolwiek innej. Nie powstała z dotacji budżetowych. To wy, widząc, jak zaczynaliśmy najpierw w kuchni u mnie w domu, potem gdzieś w jakimś malutkim studio, gołe ściany, tam zaczęliśmy to obklejać i tak dalej. Trzeba by tu całą historię pokazać, to może jak dożyjemy w lutym, kolejna będzie rocznica nadawania codziennego, to zrobimy sobie takie resume. To wy byliście z nami w coraz większej liczbie. Coraz większa liczba ludzi, coraz większe możliwości. Dzisiaj jesteśmy w swoim studio wyposażonym na full i mamy do dyspozycji, można powiedzieć, talenty wielu naszych widzów. Bo wy stwierdziliście, ja też chcę być tu dziennikarzem, dźwiękowcem, kamerzystą i tak dalej. I dlatego ten projekt tak się rozwija. Bardzo, bardzo każdemu dziękuję. Oczywiście to, że jest to efektem Bożego błogosławieństwa, to chyba, no tak już nie muszę powtarzać, ale żebyśmy czasem nie zapomnieli. To nie jest ludzki tylko wysiłek. To nie jest ludzka zasługa. Gdyby nie Jezus Chrystus, który nas ożywił, a teraz podtrzymuje każde nasze tchnienie, błogosławi działaniom, które podejmujemy zgodnie z Jego wolą, tego wszystkiego byście nie widzieli. Dzięki.
Piotr Żmuda, dziękuję za kolejny wieczór z Biblią. Jak widać, Bóg usprawiedliwiał ludzi z wiary jeszcze przed przyjściem Chrystusa. Ta informacja była dla mnie bardzo ważna tuż przed nawróceniem, ponieważ uświadomiła mi, że Bóg jest niezmienny.
Amen. To już Jezus Żydom mówił także w 8 rozdziale, że właśnie Mojżesz widział Abraham widział jego dzień i się radował. Możecie to sobie zobaczyć. A jeśli chodzi o Mojżesza, możemy otworzyć z kolei list do Hebrajczyków. Zobaczmy, jak widział Jezusa także Mojżesz. To jest 11 rozdział. Przez wiarę, to jest od 24 wersetu, czytam, przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, ani zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę, zobaczcie, nie mojżeszową, nie żydowską, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. I jeszcze w paru innych miejscach. Także to nie są jakieś nasze wymysły, czy jakieś takie, że tak powiem, zbyt karkołomne interpretacje. To objawia Biblia. Ale jeszcze więcej powiem. Oprócz tego, że w czasach przed Chrystusem Żydzi znali już i czekali na Chrystusa, albo niektórym Bóg dał zobaczyć w przyszłości tryumf Chrystusa, jak przyjdzie tutaj, to jeszcze polecam wtedy taką książkę Wieczność w ich sercach Dona Richardsona. To są świadectwa misjonarzy, którzy rozeszli się na cały świat, zarówno z Ameryki gdzieś tam środkowej czy południowej, jak gdzieś z Azji, gdzieś z wysp, tam Oceanii. Można zobaczyć, jak Bóg przygotował wszystkie kultury na ziemi, by rozpoznały w Jezusie Chrystusie Zbawiciela. Także to jest fantastyczna przygoda. Dzisiaj właśnie będziemy o tym Bogu czytać. Nie tylko o tym, co zrobił, ale jaki jest. Czy mamy jeszcze jakiś głos? No to módlmy się i do Biblii. Proszę.
Panie, dziękuję Ci za to, że mogliśmy spędzić kolejny dzień na tym świecie, szczególnie w tych ciężkich czasach. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci również za to, że możemy codziennie spotykać się tutaj na wieczory spotykać się na rozważaniu Twojego Słowa. Dziękuję Ci za to, Panie, i proszę Cię, Panie, żeby ten wieczór był, ten wieczór spędzony znowu na rozważaniu Twojego Słowa był spędzony z jak największym pożytkiem dla Ciebie i dla służby Tobie. Daj nam, proszę, niezbędną mądrość do rozważania Twojego Słowa. Proszę Cię o to, Panie. Amen.
Amen. Trzeci rozdział był takim punktem zwrotnym. Wcześniej apostoł Paweł pokazywał grzeszność zarówno Imperium Rzymskiego, grzeszność Żydów, grzeszność pogan, którzy nie mieli przykazań mojżeszowych, a w trzecim rozdziale po to, żeby spuentować, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie ma kto by szukał Boga, wszyscy zboczyli, wszyscy nie spełniają Bożych standardów. Jeśli wszyscy, to także ja i ty. Sami z siebie zasługujemy na piekło. I to, tu mówię, ten punkt zwrotny pojawia się w 23 i 4 wersecie. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Teraz rozwija tę myśl, ponieważ nie wszystkim, znaczy praktycznie nikomu nie mieści się w głowie łaska. Każdy by chciał, ja sobie jakoś zarobię, zasłużę. Może tak, może śmak. A czy na pewno? A może to wszystko mity, legendy? No dzisiaj trochę o tym. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu. Nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Zobaczcie, jaki pojawia się tu opis Boga. Najpierw jest powtórzenie tej prawdy, że nie sami Żydzi, zbawienie nie jest dla samych Żydów, nie? Ale także dla wszystkich, którzy w ten sposób, taką wiarą, jaką miał Abraham, zobaczcie, przyjmuje się, że religia mojżeszowa jest od Mojżesza, naród jest od Abrahama. Nie? On był pierwszym, można powiedzieć, którego wszyscy inni potomkowie stworzyli naród żydowski, choć tam i też trochę się pojawiło tych od Ismaela, Arabów, nie? Ale Żydzi identyfikują się przede wszystkim z prawem mojżeszowym. A tu jest przeniesienie akcentu wcześniej. Mamy się z wiarą, z zaufaniem, które Abraham złożył w Bogu i w tym, co Bóg mu powiedział, mamy się z nim identyfikować, z jego wiarą. I to będzie dotyczyło i Żydów, czy to dotyczy i Żydów, czyli zbawienie przez wiarę w Chrystusa dla Żydów, zbawienie przez wiarę w Chrystusa dla wszystkich innych narodów. Pamiętacie tutaj ten test, który podaje? No niech ktoś to spróbuje rozwiązać. 30 werset 3 rozdziału. Albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi Żydów, czyli obrzezanych na podstawie wiary, a pogan, czyli nieobrzezanych przez wiarę. No niech się jeden znajdzie, który mi wytłumaczy różnicę. Nie? Także tu mamy pokazanie tej samej prawdy na początku, że nie z prawa mojżeszowego, nie z urodzenia jako cieleśni potomkowie Abrahama jest zbawienie, ale dla każdego, kto uwierzy Bogu tak jak Abraham, kto uwierzy w Ewangelię o zbawieniu z łaski tak jak Abraham. Ale ten werset 17 tu jest jeszcze, myślę, warty zatrzymania. I w jakiego Boga wierzy, jakiemu Bogu zaufał Abraham? Widzicie w 17 wersecie, jakie cechy ma ten Bóg, któremu Abraham zaufał? Jest Panem śmierci. Ożywia umarłych. Dzisiaj wielu lekarzy, pielęgniarki, całe środowisko medyczne walczą o życie wielu Polaków. Dzisiaj tu mieliśmy fantastyczny wywiad z jednym z właśnie polskich epidemiologów. Widzieliście go o 19 w Wiadomościach. Jutro też zobaczycie go w programie o 13. I ten lekarz powiedział, tak, mamy potwierdzonych 168 dzisiaj ofiar zabitych przez Chińczyków, przez chińskich komunistów, chińskiego koronawirusa, ale mówił, ich jest daleko więcej. Nie potrafimy tego do końca oszacować, bo wielu ludzi umiera w domach, czy nawet dowiezieni do szpitala, ale bez testów. I w tym momencie lekarz już rozkłada ręce. To jest koniec, to jest oczywiście wielka tragedia. Kiedy walczy o życie, a nagle pacjent mu schodzi i odszedł. Tu widzimy kres ludzkich możliwości, nawet jeśli chodzi o służbę zdrowia. Ale to nie jest kres Bożych możliwości. Zobaczcie. Lekarz walczy aż do zgonu. Potem już nic nie może zrobić. Bóg ożywia umarłych. Bóg ożywi mnie i ciebie. To jest nowa jakość. To jest ktoś naprawdę daleko ponad. Ale zobaczcie, jaka jest druga cecha Boga, któremu zaufaliśmy. Który przez ewolucję stworzył zupę prebiotyczną, garnek, a potem ugotował w nim pierwszą komórkę pantofelka bez butów. No to są kucypały na polskich uczelniach wyższych, skomunizowanych, w polskich szkółkach od podstawowej do i tak dalej powtarzane. A tu jest, zobaczcie, zaufał Bogu, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. On powiedział i stało się. Tego nikt nie umie, tylko Bóg. Niech się stanie i się tworzy w tym momencie. Swoim sprawczym słowem powołał byty do życia. Ludzi, zwierzęta i tak dalej, i tak dalej. No, czytamy dalej o Bogu, bo już wiemy, jaki jest, przynajmniej kilka jego cech. Mamy, zobaczmy, czy Bóg mógłby dać obietnicę, na przykład tobie, że znajdziesz się w niebie, albo że jak otworzysz drzwi Jezusowi, to On wejdzie do twojego życia. I czy mógłby tej obietnicy nie spełnić? Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary. Dostał obietnicę potomka i w nią uwierzył. Bóg mu powiedział, będziesz miał potomka. On już ma 100 na karku. Ona niewiele mniej. Już nie miesiączkuje. No to jak? Gdzie tu będzie dziecko? No nie będzie. Na ludzki rozum by wyszło, że Bóg dał obietnicę, ale się drzemnął i zapomniał, nie? I umrął i Abraham, i Sara, i nie będzie dziecka. No tak by se człowiek mógł zacząć kombinować. Że no coś gadał tam 20 lat temu, czy 10 lat temu, czy 2000 lat temu, ale dzisiaj, żeby o tym pamiętał? Noż nie może być. Chyba to wszystko kit. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że, tu kolejna cecha Boga, cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. Cokolwiek obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. To jest nasz Bóg, który ożywia umarłych, który mówi, niech się stanie i powołuje do bytu to, czego nie było. To jest Bóg, który jak coś powiedział, jak coś napisał, jak coś, co do czego złożył nas zapewnienie, to on ma moc to zrobić. I to zrobi. Najważniejsza rzecz dla nas to, że wzbudził Jezusa z martwych, a teraz wzbudzi nas, jeśli umrzemy, to wzbudzi nasze śmiertelne ciała. Jeśli doczekamy Jego powrotu, to przekształci nasze śmiertelne ciała w nową rzeczywistość, wieczną. Żeby nie było, że tylko ja wam tak mówię, bo na moim słowie absolutnie nie można tych rzeczy opierać. Otwórzmy sobie list do Tesaloniczan, gdzie apostoł Paweł, ten sam, akurat tę sprawę, bo sprawy związane z końcem, czyli sprawy eschatologiczne, bardziej w listach do Tesaloniczan omawia w pierwszym i w drugim. Przyjście Antychrysta i tak dalej, i tak dalej. To jest cechą, można powiedzieć, nowum przede wszystkim tych obu listów do Tesaloniczan. I zerknijmy do 4 rozdziału 1 listu do Tesaloniczan. To jest cały fragment. Zaczniemy od tego. Albowiem jak 14 werset 4. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał. Czyli jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie skończyliśmy w liście do Rzymian. Tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Zasnęli tutaj w Biblii, szczególnie w Nowym Testamencie, to jest synonim śmierci fizycznej, o którejśmy mówili. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana. Czyli nie jest to nasz wymysł. Nie wydaje nam się tak. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, tu mówię o tym pokoleniu chrześcijan, które akurat będzie, dożyje tego czasu, kiedy Jezus wróci tak, jak obiecał, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Ktoś z nas, może już starszy, tak jak ja, a nawet są starsi, wyobraźcie sobie, może myśleć, ojej, to ja już mam 90, czy tam 100 lat, czy 78, to ja już chyba nie dożyję do przyjścia Jezusa i nie wiadomo, czy jak mnie tam na przykład wnuczki spalą gdzieś do jakiejś urny, a później mnie zamienią z Cześkiem Kowalskim, to czy później Bóg mnie znajdzie i w ogóle, czy to mu się gdzie nie pomiesza, albo co? No tu jest, zobaczcie, pocieszenie, że tu wcale ci, którzy dożyją przyjścia Jezusa, nie wyprzedzą tych z nas, którzy umrą lub umarli do tej pory. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej zstąpi z nieba. Wtedy najpierw nie ci, którzy dożyją i nie zaznają tej śmierci fizycznej, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Czyli ci, którzy za życia zawołali, Chryste, zbaw mnie, Jezu, ratuj mnie od moich grzechów, od piekła, na które sprawiedliwie zasługuję. To znaczy umrzeć w Chrystusie. Potem my, czyli zobaczcie, najpierw ci, którzy za życia zawołali o zbawienie do Chrystusa, ale umarli śmiercią fizyczną, ich ciała są w grobach, rozproszyły się, rozłożyły się, może nawet gdzieś w morzach są, bo jest mowa o tym, że i morze wyda swoich zmarłych. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu. Razem z nimi, czyli zmartwychwstaną, nowe ciała dostaną ci z nas, którzy umarli w Chrystusie. My teraz wchodzimy na scenę, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. To jest rozwinięcie myśli, na którejśmy skończyli, który został wydany, 25, 4, werset 4 Rzymian, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Już jesteśmy bez winy przed Bogiem, bo nasze winy wziął na siebie Jezus Chrystus. Wszystkie. Te z wczoraj, z przedwczoraj, te z jutra, z pojutrza i ile jeszcze dni tu na ziemi Bóg nam da. Ale nie tylko to. Zobaczcie, jeszcze zapowiedziane jest zmartwychwstanie i nowe ciało. Eschatologia to jest ciekawa sprawa. Zachęcam. Być może po Rzymian przejdziemy do księgi Apokalipsy. Taki mam plan. No to ja bym kończył. Jeśli macie wy jakieś głosy, pytania, komentarze, to jeszcze krótko. Mamy parę minut. Można się z nami kontaktować na różne sposoby. Na YouTubie teraz na żywo, jak lecimy, można na czacie pisać. Można pisać na kontakt @megakościół.pl. Cały czas tu odświeżamy. Także jeśli coś napiszecie, to zaraz możemy to przeczytać. Też można się łączyć za pomocą mediów społecznościowych. Czyli pytanie jeszcze raz, czy ktoś chciałby coś dodać, zapytać, to proszę bardzo.
Tak, cześć wszystkim.
Prosimy, Piotrze.
Odnośnie tej historii z Abrahamem, to tak mnie uderzyło, że Bóg oczekuje od nas takiej konsekwentnej wytrwałości i cierpliwości. I tak przekładając to na nasze życie, nie wiem, poszukiwanie pracy czy jakieś chwilowe trudności, których doświadczamy, no to im bardziej ich doświadczamy, tym widać, że Bóg sprawdza, jak na nie reagujemy i oczekuje, że będziemy trwać w tym zaufaniu, w tej wierze. To taką myśl miałem. No i tyle, dziękuję.
Jednym z ulubionych wersetów mojej żony jest drugi werset z listu Jakuba. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Dzięki. Ktoś jeszcze? Naprawdę to jest wielka frajda czytać razem z wami ten list. Sam bym się nie zabrał. Nie? Tam dawno temu gdzieś oczywiście wielokrotnie czytałem, miałem wiele pytań, później studiowałem ten list, odpowiedziałem sobie na pytania, no i już tak zostawiłem, wiem, niech tam, znam na pamięć parę tam fragmentów z tego listu, mniej więcej wiem, gdzie czego szukać i to tak jest taka, nie? Pamięć już życiowa, nie? Ale dzięki wam, dzięki tej okazji, że sobie odświeżamy pewne rzeczy, już odświeżyliśmy sobie list do Filipian o radości, list do Galacjan, żeby zobaczyć, czy katolicy mają rację, czy chrześcijanie biblijni. Ten list rozstrzyga bez żadnej dyskusji te tematy. Potem chcieliśmy zobaczyć, jak to było osadzone w historii, czyli żeby zobaczyć narrację całych dziejów apostolskich. To już za nami. No to jak doszliśmy razem z apostołem Pawłem do Rzymu, no to przeczytaliśmy list do kościoła, znaczy czytamy list do kościoła w Rzymie. A potem pomyślałem, że przeniesiemy się Na koniec, jeśli Jezus jeszcze nie wróci do tego czasu, i nie mówię tego jako żart, Jezus może w każdej chwili wrócić. Praktycznie, tak jak widzimy, proroctwa związane z końcem czasów. Tutaj Marcin modlił się na początku, on prowadzi u nas tak zwany serwis technologiczny. Dlaczego w chrześcijańskiej telewizji jest serwis technologiczny? No właśnie dlatego, że w technologii widzimy, że świat już dojrzał do tych rzeczy opisanych w Apokalipsie. Jeśli, mówię, Bóg nam pozwoli, żebyśmy do niej zajrzeli, będziemy właśnie też pod tym kątem technologicznym odczytywać Apokalipsę. Coś byś chciał może, Marcin, dodać w tym temacie? Dlaczego się zainteresowałeś akurat tymi sprawami?
Ja bym powiedział, że no, to jest tak, jak wspomniałeś, że w technologii to najlepiej widać, a tym bardziej, że jak bardzo to przyspiesza, to jest dla mnie dosyć zaskakujące, bo jak mieliśmy w wakacje jeden pierwszy program i ty tam mówiłeś o pewnych wynalazkach i one były mi nieznane, to znaczy uznawałem, że nie istnieją i że jeszcze długo nie powstaną, a one teraz już powstają, tak jakby, nie wiem, to jest rok później czy ponad rok, więc to przyspiesza w sposób zaskakujący, więc tak. Myślę, że dlatego warto to obserwować, no i śledzić, bo tak jak mówisz, że ta apokalipsa to najwięcej zwiastunów będzie na tej płaszczyźnie technologicznej.
Technologia i polityka. Technologia i polityka. O ile jeszcze chrześcijanie technologią się zajmują, bo każdy ma ten smartfon i fejsika i tam cały czas, nie? To chociaż tam niewiele myślą na ten temat, jak to zostało stworzone, dokąd to prowadzi, czy na przykład jeśli wszystko, całe swoje życie umieścisz na fejsiku i zrobi tak kilka miliardów ludzi, to co się wtedy wydarzy, nie? To tak nie każdy zdaje sobie sprawę, kiedy tam dodaje kolejne zdjęcie swoich bliskich, siebie i tak dalej, a tam Chińczycy tylko i robią te profile i kiedyś to musieli szpiegów i tak dalej, to mieli tyle roboty. Teraz to oni siedzą w fejsiku i nie muszą się ze swojego tego bantustanu ruszać, a cały świat mają na talerzu normalnie, nie? Ale no to tam jeszcze z technologią to chrześcijanie jakieś tam troszeczkę za pan brat mają, ale polityki nie dotykaj, nie koszerna, nie wolno. A kim będzie antychryst? Takie pytanie dla chrześcijan. O, pozostawię was na dobranoc z tym pytaniem i pomodlę się przed naszym rozstaniem. Dziękujemy ci, nasz Panie Boże, że dałeś nam twoje słowo, że dałeś nam dzisiaj je już w języku polskim, że żyjemy w tym czasie, kiedy wielu twoich świadków zapłaciło krwią i życiem za to, byśmy mogli czytać w ojczystym języku twoje słowo, że dałeś nam Ducha Świętego i możemy je rozumieć. Dziękujemy ci za wszystkich chrześcijańskich nauczycieli, za tych, którzy tworzyli te różne pomoce naukowe, słowniki, interlineary, komentarze, że tylu chrześcijan służy i dzisiaj na świecie i w poprzednich wiekach, byśmy mogli rzeczywiście trafnie odczytywać twoje słowo, że ono jest tak wspaniałe, że ono nie zostawia wątpliwości żadnych na temat tego, jaki ty jesteś. Dziękujemy ci, że po raz kolejny mogliśmy zobaczyć ciebie jako Stwórcę, który powiedział i stało się, ale mogliśmy zobaczyć cię też jako naszego kochanego tatusia, który dał nam słowo i nigdy go nie złamie, nigdy nie zawiedzie. Dziękujemy ci, że dałeś swego Syna za nasze życie, że już jesteśmy usprawiedliwieni przed Tobą, Jego krwią i że pewnego dnia dasz nam nowe ciała, byśmy z Tobą byli na wieki w niebie. Amen. Do zobaczenia.